Więc przez moment pragnę zatrzymać się przy czterech niewątpliwie ważnych postaciach dla Karmelu Boswego. Podam tylko ogólne rysy związane z nimi, szczególne więzi pomiędzy sobą i świętą Teresą od Jezusa. Dwie postacie są negatywne, dwie pozytywne. Jedna z tych negatywnych, można powiedzieć, jest postacią nawet czarną. Zaczynamy od postaci negatywnej, ojciec Antonio Jezusa. Powiedzmy, no, może przesadzam, ale... Lata 1510-1601, 90 lat. Pochodził ze znakomitej rodziny z ziemi Walencji, Requena. Mam 10 lat, wstępuje do Karmelu w rodzinnym mieście. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 22 roku życia. Otrzymuje solidną formację filozoficzną i teologiczną na znakomitym uniwersytecie w Salamance. Jeśli chodzi o urzędy i takie dary Bożej opatrzności, przez całe swoje życie zakon aż do późnej starości pełnił różne ważne urzędy w zakonie, czy to trzewiczkowym, to jest takie określenie, może być techniczne, czy bosym. Opatrzność Boża obdarowała go możliwością uczestniczenia w ważnych wydarzeniach zakonnych, jakimi choćby była kapituła generalna, w której został wybrany ojciec Rubeł. Dane mu było spotkać się ze świętą Teresą i zapoczątkować życie w Duruel razem ze świętym Janem od Krzyża. Dane mu było czuwać nad początkowym rozwojem Karmelu Boswego, co wyraziło się w przeniesieniu klasztoru z Duruelo do Mancera. Dane mu było tworzyć drugi dom w Pastrana, który stał się nowicjackim domem. Dane mu było pisać pierwsze konstytucje dla Karmelu Boswego, które pozostały na poziomie brudnopisu. Dane mu było być przy śmierci świętej Teresy od Jezusa, świętego Jana od Krzyża. Zaprawdę dane mu było w jego długim życiu bardzo wiele, a jednak. Jeśli chodzi o relacje, spróbujmy powiedzieć coś o tym człowieku przez relacje z ważnymi w tym czasie dla Karmelu postaciami. Ze świętą Teresą od Jezusa. Można powiedzieć, że te relacje są dosyć złożone. On ma okresy, kiedy jest na nią otwarty i stara się jej pomóc i pozostawać pod jej wpływem. Jest na nią otwarty i pomaga przy fundacji klasztoru Medina del Campo. I Teresa pisze, dobry przeor spieszył się jak mógł, co kosztowało go niemało trudu. W jej podróżach fundatorki towarzyszył jej wiele razy, między innymi z Toledo do Avila, w lipcu 1577, z Malagą do Villanueva de la Jara w 1580. Warto podkreślić, że jego towarzyszenie z Malagą do Villanueva de la Jara jest raczej interesowne, bo pragnął, aby Teresa przyjęła do Karmelu 9 pustelnic, które były pod wielkim urokiem Kataliny de Calderon, dziwnej pokutnicy, i którą też był zafascynowany ojciec Antoni. Z pewnością był na nią otwarty w pierwszym okresie przygotowań do podjęcia życia w Duruelo i trochę dalej później, ale coraz dalej to było gorzej. Wydaje się, że z czasem odchodzi od postawy żarliwego neofity i staje się bardziej, jak to mówi ojciec Tomasz Alvarez, ideologiem reformy. I zamiast skupić się na tym, co istotne, skupia się na jednym jakimś punkcie, na jednym aspekcie. W jego przypadku była to sprawa ascezy pokutnej, co było daleko od humanizmu terezjańskiego, pełnego równowagi i właściwego wyczucia. Na przykład jego jakąś ważną sprawą było chodzenie boso, co ujawniło się w zapisie konstytucji wzorowanych na konstytucjach karmelitanek przygotowanych przez świętą. Zaś święta z pewnym dobrotliwym dystansem odcina się od jego pomysłów. Spodobała mi się surowość naszego ojca Antoniego, jednak nie aprobuję jej. To, co mówi ojciec Jan od Jezusa, żeby chodzić boso, jakobym ja tego chciała, śmieszy mnie, ponieważ to ja właśnie zawsze zabraniałam tego ojcu Antoniemu i dlatego, gdyby się był zapytał moje zdanie, przekonałby się, że się pomylił. Po 1575 roku, kiedy pojawił się ojciec Gracjan, który zaczął w tym czasie w sposób niejako naturalny odgrywać pierwszą rolę wśród ojców i szczególnie w relacjach ze świętą Teresą Jezusa, w ojcu Antonim narasta zazdrość, posępność, skrywane urazy. Wobec narastających problemów w relacjach z karmelitami trzewieczkowymi, mówię, to jest ochronie techniczne, na ten czas, choć to jeszcze próbuję podejmować pewne działania, by karmelitów bosych oddzielić od nich w osobną prowincję, co miało miejsce w Albandowar w 1570 roku. Była to próba. Te działania podejmował wbrew opinii świętej, ale kiedy spotkały go z tego powodu konsekwencje, święta wstawia się za nim nawet u samego króla, mówiąc, pisząc: ten sam bowiem, który jest tutaj, Ferdinando Maldonado, w lecie tego roku w Toledo, bez żadnej przyczyny uwięził ojca Antoniego od Jezusa, który jest świątobliwym starcem i pierwszym ze wszystkich karmelitów bosych. Teresa, zdając go, zdawała sobie sprawę, że kiedy powstawała już niezależna prowincja kilka lat później, w 1581, że nie powinien być wybrany na jej pierwszego prowincjała, zwyczajnie niepokoi się, że przeważy grupa zakonników popierających ojca Antoniego, a pozostających w opozycji do ojca Gracjana. Nie jeden raz ujawnia takie zamiary ojciec Ambroży. Teresa pisze: proszę wiedzieć, iż powiadomiono mnie, że niektórzy z tych, którzy mają głosować, pragną, aby został wybrany ojciec Makary. Miał taki pseudonim. Ale kiedy w ostateczności go nie wybrano, stara się dowiedzieć, jak tę sytuację przeżywał ojciec Antoni, bo jednak martwiła się o niego. I choć nie widziała ojca Antoniego jako przełożonego, nie widziała, to widziała go jako zastępcę, czyli wikariusza dla ojca Gracjana na teren Kastylii, i w tej sprawie pisze do ojca Gracjana: niech Bóg raczy pokierować wszystkim tak, żeby było na większą jego chwałę, albowiem istnieje wielka potrzeba wikariusza dla tamtej części. Jeżeli tutaj dobrze ten urząd pełni ojciec Antoni, wasza miłość mógłby mieć go na oku, żeby mu to zlecić. Niezależnie od tego, że Teresa ma wątpliwości od początku, miała wątpliwości od początku do ojca Antoniego co do tego, na ile przyjął trezjański styl życia w Karmelu, to zawsze otaczała go szacunkiem i doceniała to, co uczynił dla Karmelu Bosego, co wyraziło się w takich określeniach: ten, który to zapoczątkował, wśród tych, którzy najwięcej wycierpieli, był ojciec Antoni Jezusa, czyli ten, który zapoczątkował pierwszy klasztor bosych. I pragnęła z nim utrzymywać korespondencję, niejako dopraszając się jej, pisząc: przekaż moje pozdrowienia, a zwłaszcza ojcu Antoniemu od Jezusa, i zapytaj go, czy ślubował, że nie będzie mi odpowiadał. Ojca Antoniego w innym miejscu mówi: proszę bardzo serdecznie ode mnie pozdrowić, ponieważ nigdy nie odpowiada, dlatego nie pisze do niego. Czy w innym miejscu: załączam list ojca Antoniego od Jezusa, jaki do mnie napisał. Dziwię się, że tak szybko wraca do przyjaźni ze mną. Prawdę mówiąc, ja zawsze uważałam go za przyjaciela, a skoro tylko potrafimy się ze sobą porozumieć, wszystko ułoży się dobrze. I umiała docenić najmniejszy przejaw życzliwości z jego strony. Dzisiaj przyjechali po nas ojciec Antoni, ojciec Przeos dla Roda. Poczciwy ojciec Antoni nie może zaprzeczyć, że darzy mnie wielką miłością, skoro przy całej swojej starości przybywa teraz tutaj. Jednak on, jak wspomniałem, w którymś momencie przestał do niej pisać, raczej nie odpowiadać na jej listy, i coraz bardziej wchodził w ducha fascynacji owej Katarzyny de Calderon. Nie zachował też żadnego listu od Teresy i nie stawił się również, aby złożyć zeznania w procesie kanonizacyjnym, a to jest bardzo wymowne, jeśli chodzi o jego stosunek do świętej Teresy od Jezusa i to, co on o niej myślał. Tu pamiętam jednego z naszych ojców, jak był na przykład otwarty proces ojca Zeba Gonka, powiedział: ja nigdy nie stanę, nigdy nie będę o nim świadczył. Natomiast kiedy otwarto proces ojca Rudolfa, to ojciec na przykład Piotr bardzo chętnie złożył i czuł się zobowiązany, że to właśnie jak najbardziej trzeba dać świadectwo. Więc to, że się nie stawił na procesie beatyfikacyjnym Teresy, jest rzeczą wymowną, symboliczną. Jeśli chodzi o jego relację z Janem od Krzyża, z pewnością była pomiędzy nimi wielka różnica pod każdym względem, ale udało się im podjąć bardzo owocną współpracę w duello z głębokim zrozumieniem siebie i wzajemnej akceptacji i zaangażowania. Z pewnością ojciec Jan wobec Antoniego pozostał lojalny. To była wielka cecha świętego Jana, wierność ludziom. Zaś ojciec Antoni w okresie pobytu ojca Jana w więzieniu w Toledo nic nie uczynił, by przyjść mu z pomocą, aby podjąć jakieś poszukiwania. Podobnie, kiedy przyszły prześladowania ze strony Dorii, to również nie stanął w jego obronie. Zaś jego obecność przy śmierci Jana od Krzyża w Ubeda nie była nacechowana należytym wyczuciem i wczuciem. Przeciwnie, zaczął opowiadać o duelu w taki sposób, że święty w tym trudnym dla niego momencie musiał go upominać. Jeśli chodzi o jego relacje z Chorym Gracjanem, to ta trzecia taka ważna postać, to ojciec Antoni wypada jeszcze gorzej. Ojciec Gracjan obdarzał go wielkim zaufaniem, on zaś raczej według swoich urazów. Oto tylko trzy przykłady, ale wymowne. Po ojcu Gracjanie zostaje wikariuszem na Portugalię. To jest 1581. Wobec oszczerstw przeciwko ojcu Gracjanowi Miszki z Lizbony napisał do ojca Antoniego list przynaglający do dokładnego zbadania naszego życia, aby cześć ojca Gracjana, jak i ich, została chroniona. To jest rok, przepraszam, 1587. Jednak ojciec Antoni zlekceważył tę dramatyczną prośbę. Drugi przyjaw. Po śmierci Teresy, kiedy dla ojca Gracjana nadeszła godzina ataków na jego osobę i różnych oskarżeń, ojciec Antoni stanął po stronie przeciwników ojca Gracjana i działał przeciw niemu. I po trzecie napisał donos przeciw ojcu Gracjanowi do generała zakonu. Doria, który w tym czasie przebywa we Włoszech, wie, że to było pismo przeciwko ojcu prowincjałowi Gracjanowi. Generał prosił, aby zostało wyjaśnione, kim jest jeden, kim jest drugi, czyli kim jest Heredia, kim jest Gracjan. To są bardzo takie wymowne postawy, które mówią o jego człowieczeństwie. Jeśli chodzi o relacje z Mikołajem Dorią, o nim będziemy mówili jeszcze, ale jego działania były niemoralne i nie respektowały ducha terezjańskiego Karmelu. On w niczym się nie opierał, a wydaje się, że jest w każdej sytuacji potrzeba odpowiedzialności, aby wobec jawnych nadużyć ujawnić swój protest, choćby to był nawet i sam papież. Jednak nic takiego ojca Antoniego nie było. Można powiedzieć tak, kończąc o jego postaci. Pan obdarzył go długim życiem. Miał dar uczestnictwa w niezwykłej przygodzie, jakim było powstanie Karmelu Boskiego. Dane mu było spotkać wspaniałych, świętych i mądrych ludzi. A wydaje się, że pozostał tylko ideologiem reformy, nie poddając reformie swojego serca. Drugi postać to Jan od Krzyża, już na niego temat było sporo powiedziane, parę słów. Otóż należy to podkreślić, że Jan pochodził z bardzo ubogiej rodziny, ale nacechowanej pracowitością, poczuciem osobistej godności i zwykłą wiernością w miłości i konsekwencją w niej, co widział w swojej matce i u swojego brata. Jan od Krzyża, jeśli chodzi o funkcje, pełnił różne funkcje w zakonie, ale był człowiekiem od zadań może być punktowych, ale zasadniczy był formatorem. Formatorem do tego stopnia, że został nazwany ojcem. Ale też to trzeba podkreślić, że dał się uformować najpierw przez świętą Terezę. Pierwszym momentem to wszystko, co związane jest z duelem. Jan za pośrednictwem Teresy odkrywa i wybiera swoje ostateczne powołanie oraz aktywnie włącza się w zadanie formatora i reformatora. Ta współpraca nie ogranicza się jedynie do pierwszych kroków lub spraw ściśle związanych z samą fundacją. Ta ich komunia ożywcza i oświecająca przedłuża się i rozszerza na całe ich życie i misję. charyzmat, świętość, pisma, duchową łączność, życie mistyczne, nauczanie. Niepowtarzalni, nierozdzielni. W momencie zapoczątkowania reformy zakonników Druello ona ma nad nim przewagę, 27 lat życia, 28 lat życia zakonnego, 6 lat życia w reformie. Ona jest fundatorką, jeśli chodzi o zamysł duchowy oraz wszelkie implikacje materialne i organizacyjne, o których mówiliśmy wczoraj, towarzyszące temu zadaniu. Przygotowanie i wykonanie fundacji w Druello to najbardziej wyrazisty i weryfikowalny moment wpływu Teresy na Jana, oddziaływania niemal takiego jednokierunkowego. Ale to jego, to można powiedzieć, formacja Teresy nad nim, ona się jeszcze dopełnia, kiedy jest spowiednikiem we wcieleniu w 1572-1577. Jeden z autorów kromitańskich mówi, że z jednej strony to był okres straty, dlatego że w tym czasie między innymi Jan od Krzyża był rektorem w pierwszym kolegium w Alcalá de Henares, i wiemy, jak to, w jaki sposób sprawdzał się jako formator, ale z drugiej strony ten pobyt wśród karmelitanek był niezwykle owocny, dlatego że on mógł jeszcze raz zweryfikować to swoje bycie karmelitą bosym, mógł to zweryfikować siebie jako właśnie formator sióstr wcielenia, sióstr w klasztorze św. Józefa i również samej świętej Teresy. I to, ten pobyt nadał mu taką niezwykłą, pogłębioną tożsamość charyzmatyczną. Jaka jest jego, parę słów jeszcze, jego relacji do Teresy? Otóż można powiedzieć, że jest to relacja matki, córki i siostry, jedno zarazem. W którymś momencie, do jakiegoś momentu jest jego matką, w sensie wymiaru duchowego, natomiast w którymś momencie on staje się jakby ojcem jej duszy. Więc niesamowita taka symbioza. Dlatego też my nazywamy ich rodzicami. W sensie może uczuciowym, takim emocjonalnym, Teresa na pewno wiele bardziej była związana z ojcem Gracjanem. Natomiast w sensie duchowym, tak jak to rozeznane zostało dzięki Duchowi Świętemu w Kościele, to niezwykła więź macierzyństwa i ojcostwa, że nazywamy ich rodzicami, dokonała się pomiędzy nim i Teresą. Teresa bardzo go ceni. Otóż przytoczę takie trzy wypowiedzi na jego temat. Po pierwsze, jest to jeden z listów do Franciszka Salcedo, o którym wczoraj wspomniałem. Choć tak mały wzrostem, jest to w moim przekonaniu człowiek wielki w oczach Boga. Nieobecność jego rzecz pewna, że bardzo nam będzie dotkliwa, bo ma on dar rady i do naszego sposobu życia jest jakby stworzony. Nie wątpię też, że Pan go powołał do tego zakonu. Z zakonników nie ma ani jednego, który by nie mówił o nim dobrze, bo choć jeszcze młody, całe dotąd jego życie jedynym najsurowszym martwieniem, Pan widocznie trzyma go w swoich rękach, bo jakkolwiek z powodu różnych interesów nie brakło tu okazji do zniecierpliwienia się, i ja sama, jako jestem chodząca okazja, nieraz mu dokuczałam, nigdy przecież nie spostrzegliśmy w nim najmniejszej niedoskonałości. To jest list pisany w roku 1568. 10 lat później Teresa pisze inny list do Anny od Jezusa. Ubawiłaś mnie, córko, kiedy to bez powodu narzekasz, mając tam przecież mojego ojca Jana od Krzyża, który jest wspaniałym Bożym człowiekiem. Mówię ci, moja córko, że odkąd nie ma go u nas, nie znalazłam w całej Kastylii kogoś takiego jak on, ani kogoś takiego, kto potrafiłby tak jak on rozpalić w gorliwym dążeniu do nieba. Nie uwierzysz, jakiej doznaje samotności z powodu Jego nieobecności. Zważ na to, jak wielki skarb macie w tym świętym. Niech wszystkie siostry w klasztorze z Nim rozmawiają i mówią Mu o sprawach ich dusz, a zobaczą, jaką korzyść wyniosą, jakich dokonają postępów w tym, co odnosi się do ducha i doskonałości. Dzieje się tak, ponieważ nasz Pan udzielił mu do tego szczególnej łaski. Czy jeszcze jeden fragment? Zapewniam was w tym samym liście, że bardzo chciałabym, aby mój ojciec, brat, mój ojciec Jan od Krzyża był tu u nas, który zaprawdę jest ojcem mojej duszy i tym, z którym rozmowa najwięcej przynosiła mi dobra. Otwierajcie się przed Nim, moje córki. Z całą szczerością upewniam was, że możecie to czynić tak, jakbym to ja była sama. Przyniesie to wam wielką satysfakcję, ponieważ jest on człowiekiem bardzo duchowionym, ma wielkie doświadczenie i wykształcenie. Tu u nas bardzo tęsknią za nim te, które korzystały z jego nauczania. Dziękujcie Bogu, który sprawił, że macie go tak blisko. Napiszę do Niego, aby do was przychodził, a znam Jego wielką miłość i wiem, że nie uczyni, że to uczyni w przypadku jakiejkolwiek potrzeby. Koniec chcę podkreślić, że z tej relacji, z tej więzi zrodziło się to coś, dzięki czemu my mówimy, że to są nasi rodzice. Jeśli chodzi o relacje ojca Jana do Antoniego, więc to ich wspólne doświadczenie w Duruelo wpisało się na trwałe w życie świętego Jana od Krzyża, pozostał wierny wobec ojca Antoniego, choć zdawał sobie sprawę z dzielącego ich dystansu, ale szanował jego wybory, choć nie były zgodne z jego przekonaniami. Natomiast jeśli chodzi o ojca Hieronima Gracjana, ojciec Jan stanął w jego obronie, kiedy był prześladowany przez Dorię, ale z kolei ojciec Gracjan nie za bardzo doceniał ojca Jana od Krzyża, kiedy Teresa wstawiała się na prośbę świętego Jana u Gracjana, aby go przeniósł do Kastylii z Andaluzji, ten nie uczynił tego. Jeśli chodzi o Mikołaja Dorię, święty Jan zachował niezależność. Zapewne zdawał sobie sprawę, że Doria postępuje niegodziwie, ale nie wchodzi w żadne partie, nie jest klakierem i nie montuje żadnego obozu przeciw niemu. Pozostaje samotny i kiedy trzeba upomina i ponosi za to konsekwencje, które z godnością znosi do końca. I trzecia postać, też pozytywna, ojciec Hieronim Gracjan. Lata 1545-1614. Należy, można powiedzieć, do takiej elity inteligenckiej Hiszpanii. Urodził się Valladolid w rodzinie, która powiedzmy z pokoleń służyła na dworze królewskim, jego dziadek i ojciec. To byli tłumacze na dworze Karola V. i później na dworze króla Filipa II. Jego ojciec odbył gruntowne studia w Louvain, w Paryżu. Znał pisma Erasma, był znanym helenistą, tłumaczył wiele dzieł klasycznych z języka greckiego na hiszpański. Natomiast matka ojca Gracjana, Juana, była naturalną córką ambasadora króla polskiego w Hiszpanii, Jana Dentyszko, który później został biskupem chełmińskim, potem warmińskim i który no niestety nie zadbał o dziecko. Znaczy, do końca nie wiemy, w każdym bądź razie w bibliotece królnickiej według naszej matki Katarzyny, która zajmowała się przedstąpieniem Janem Dentyszko, przechowywany jest list jakby babci ojca Gracjana, która z jego matką, siedmioletnią jeszcze wtedy córką, dopłynęła do Amsterdamu, przysłała list właśnie prosząc o pomoc i ten list, że to jest dziecko biskupa, zawiera powiedzmy, no jak to się mówi, kilka włosów, czy kłębek włosów wyciętych z głowy, białe włosy. Ale na szczęście wychowaniem tego dziecka zajęła się matka ojca Gracjana, dała bardzo solidne wychowanie. Poślubił ją, kiedy miała 12 lat, z tego wyszło 13, urodził się 13 dzieci. Troje dziewcząt wstąpiło do Karmelu i dwóch chłopców też do Karmelu, a reszta w różne tam miały zawody. Część była zaangażowana na dworze królewskim, między innymi jeden z nich zajmował się organizacją biblioteki w Escorialu, natomiast Łukasz Gracjan d'Antisco, czy Lukas, opublikował takie znane dzieło Galateo Espanol. Wtedy była taka moda, żeby, to jest taki powiedzmy podręcznik dla dworzanina, jak się zachować na dworze. W Polsce to wszystko było wzorowane na takim książce Castiglione, Baltazara Castiglione. W Polsce to odpowiada to dworzaninowi polskiemu przez Łukasza Górnickiego, tutaj jego brat tłumaczy. To była książka wydawana przez 26 wydań. W każdym bądź razie to była rodzina bardzo wybitna. Chcę to podkreślić. Jego droga tam rozeznawania, powołania była dość taka skomplikowana. W każdym razie już jako ksiądz z wykształceniem, choć nie dokończył doktoratu, w Alcalá de Henares wstępuje do Karmelu. Jego kierował karmelitankami i karmelitami boskimi jako komisarz apostolski, a następnie po utworzeniu ich niezależnej prowincji jako pierwszy prowincjał zachowuje wielkie znaczenie w historii zakonu i kościoła właśnie tu przy boku świętej Teresy jako jej oddany współpracownik za życia i jako obrońca dziedzictwa świętej po jej śmierci. Po zakończeniu posługi prowincjała został mianowany wikariuszem prowincji Portugalii. Jeśli chodzi o jego relacje ze świętą Teresą. Spotyka się z nią po raz pierwszy w Beas de Segura wiosną 1575 roku. Ojciec Gracjan tak to wspomina. Przebywałem w Beas wiele dni, w czasie których omawialiśmy wszystkie sprawy zakonu, tak przeszłe, jak i obecne, jak przygotować się do przyszłych. Ponadto o całym sposobie postępu duchowego i jak wspierać w nim tak samo braci, jak siostry. Ona przepytała mnie ze wszystkiego, co wiedziałem o tej doktrynie, tak z książek, jak i z doświadczenia. Pouczyła mnie o wszystkim, co wiedziała, przekazując mi tyle zasad, reguł i porad, że mógłbym z tego spisać bardzo wielką księgę, ponieważ, jak mówię, przez wiele dni, cały czas, poza Eucharystią i posiłkami, poświęcaliśmy na rozmowę. Zdała mi sprawę z całego swego życia, ducha, intencji. Stałem się jej tak oddany, że odtąd nie czyni niczego więcej bez jej rady. Należy mieć na uwadze to, że w tym okresie narastają w Karmelu coraz większe napięcia. Każdy z klasztorów, jeśli chodzi o Karmel Bosy, szedł trochę inną drogą. A ludzie, którzy wstępowali, byli różni. Można powiedzieć, mieszanka wybuchowa. Choćby tacy anarchiści duchowi, jak ojciec Mariana Bożego, czy brat Jan od Nędzy. Przez zwykłych przestępców zakonnych, którzy uciekli z Andaluzji, jak słynni bracia Nieto, czy przez skupca Mikołaja Dorię, który nie wiadomo, czy się do końca nawrócił. Do tego dochodziły psujące się relacje z ojcem generałem. Teresę ogarniało zniechęcenie, i dlatego są takie znamienne zdanie odnośnie Karmelu Męskiego i osoby ojca Gracjana w księdze fundacji 23 rozdział. Pisze tak. Albowiem, choć nie był on pierwszym, który je zapoczątkował, to jednak przyszedł w czasie, gdy niekiedy, gdybym nie miała tak wielkiej ufności w miłosierdzie Boga, to żałowałabym, ale najpierw napisała, zaczęłam żałować, jednak poprawiła na żałowałbym, że to zostało zapoczątkowane. Mam na myśli domy zakonników, gdyż klasztory mniszek dzięki jego dobroci przez cały czas jak dotąd rozwijają się prawidłowo, a te domy braci nie tyle, że nie rozwijają się, ile że pojawiły się oznaki bardzo rychłego rozmycia tego nowego zaczynu, ponieważ jako że nie należały do oddzielnej prowincji i były zarządzane przez Trzewiczkowych, nie było też odpowiednich dla tych domów konstytucji i do tego ta ogromna liczba powołań tak różnych, taki boom powaniowy, ale powtarzam, mieszanka wybuchowa. Najpierw więc sytuacja dla Teresy staje się bardzo trudna, bo nie panuje nad tym wszystkim. Najpierw więc ojciec Gracjan stał się wielkim umocnieniem dla Teresy jako przełożony, bo pełnił w tym czasie funkcję wizytatora apostolskiego, a ojciec generał się już odsuwał, a dodatkowo złożyła wobec niego prywatny ślub posłuszeństwa. I ten cały dramat Teresy on pojmuje i to stawiane przed nim wyzwanie podejmuje. I można słusznie stwierdzić, iż święta w pełni poczuła się fundatorką od momentu spotkania z ojcem Gracjanem. To on otworzył przed nią nowe horyzonty i pozwolił jej przeczuć możliwość rozprzestrzenienia się tego zakonu na Świętej Marii Panny po całym świecie z korzyścią dla dusz, jak rozprzestrzeniło się Towarzystwo Jezusowe. Pod koniec swego życia ojciec Gracjan postawi w jednej linii świętego Eliasza jako założyciela zakonu karmelitów Teresę, świętego Ignacego jako założyciela Towarzystwa Jezusowego i matkę Teresę jako założycielkę zakonu karmelitanek i karmelitów bosych. I z tego szacunku dla nauczania Teresy wynikła bez wątpienia zachęta do kontynuowania księgi fundacji, którą Gracjan zobowiązał się uzupełnić 8 fundacji klasztoru braci, no, nie napisał, oraz do napisania zamku wewnętrznego jako jej autobiografii i wydanie i obronę konstytucji teresjańskich. Czyli, można powiedzieć, przez następne lata głównie oni podjęli trud w doprowadzeniu do wyodrębnienia oddzielnej prowincji, do przekazania życia karmelitańsko-teresjańskiego w odpowiednie konstytucje dla Karmelu Bosego i Karmelu Żeńskiego. Najwięcej w tym względzie było trudu wobec Karmelu Męskiego i Teresa to mocno podkreśla. Pierwszy raz, gdy ich zwizytował, poukładał wszystko tak odpowiednio i harmonijnie, że jasno się dawało poznać, że był wspomagany przez boski majestat. Dlatego też pragnęła, aby został pierwszym prowincjałem powstałej prowincji, gdyż zdawała sobie sprawę, że on może najbardziej ducha karmelitów teresjańskiego strzec od strony prawnej i wprowadzać w życie. Prosiła go też o współpracę, czy to z ojcem Antonim, czy też z ojcem Mikołajem Dorią, czy to z Janem. Ojciec Gracjan idzie za sugestiami świętej Teresy od Jezusa, ale wiemy, że poza Janem od Krzyża na tych, których mu wskazała święta, bardzo się zawiódł. Niemniej, po pewnym kryzysie w relacjach ze świętą pod koniec jej życia, pozostaje wierny również i po jej śmierci, przechował najwięcej listów Teresy. Jego decydujący wkład, trzeba powiedzieć o jego decydującym wkładzie w rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i następnie czuwanie, by postać Teresy nie została zinstrumentalizowana, jak tego pragnęli niektórzy, żądając, by właśnie z rotulo usunąć fragmenty, w których nazywa się ją założycielką klasztoru braci, a podkreślić tylko jej troskę o zbawienie dusz. Wydał również księgę fundacji w Brukseli, przyczynił się do rozpowszechnienia w całej Europie obrazków i płócien ze świętą Teresą Jezusa. Również wniósł bardzo duży taki wkład finansowy w rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, bo te kongregacje, zwłaszcza kongregacja hiszpańska, nie chciała ponosić kosztów, przynajmniej na pierwszym okresie. Jeśli chodzi o jego relację do nadkrzyża, no to można powiedzieć, szkoda, że nie poznał się na nim, może jednak historia potoczyłaby się inaczej. Ojcu Antonim zasadniczo już mówiłem, jeśli chodzi o Mikołaja Dorię. Otóż Mikołaj Doria skazał go na wyrzucenie z zakonu. I można powiedzieć, nawet nienawiść do ojca Gracjana przekazał swoim następcom, także gdy do Hiszpanii przybyło wydanie Księgi Fundacji, to 23 rozdział, w którym Teresa pozytywnie pisze ojcu Gracjanie, kazano wydrzeć. W każdym razie skaza ojca Gracjana na tułaczkę po ówczesnym świecie, posyłając za nim gończy listy i wciągając w to siły dyplomatyczne i kościelne. Nawet król jakby odwrócił się od Gracjana i stanął po stronie Mikołaja Dori. Także ojciec Gracjan po wielu trudnościach przyjął habit karmitów trzewiczkowych, gdyż wiele zakonów nie chciało go przyjąć, bo po wcześniejszych działaniach Dori. Jednak tam, gdzie był, pozostał człowiekiem modlitwy, podejmował różne wyzwania duszpasterskie, na przykład duchową opiekę nad upadłymi kobietami w Neapolu, czy nawracanie muzułmanów w czasie niewoli w Tunisie, gdzie prowadził pracę pisarską. Między innymi podczas pobytu w Walencji napisał Ortografia Castelliana dla obrony własnej czci, specjalnie dla swojej matki, bo to też trzeba pamiętać o dramacie jego rodzeństwa, które było w zakonie, widziało, co się dzieje, co się mówi o ojcu Gracjanie. O tym wszystkim też wiedziała jego matka. Wiemy, że rodzice zawsze te rzeczy najbardziej przeżywają. Także, żeby na takie pocieszenie dla matki napisał Dialogo d'Eliseo, Dialog Elizeusza. Przebywając jakiś czas w Kastylii, będąc w Rzymie, zorganizował kongregację Propaganda Fidei, czyli opracował teologiczne postawy i prawne zasady podejmowania misji katolickich. Z tego zrodziła się kongregacja do spraw ewangelizacji. Można tych jego wiele działań wyliczyć. Jest też rzecz symboliczna. Otóż beatyfikacja świętej Teresy od Jezusa, w doprowadzeniu do której miał on wielki udział pod każdym względem, odbyła się w Rzymie 24 kwietnia 1614, on zaś umiera 21 września tego samego roku u bram Brukseli, otrzymawszy wcześniej nominację na biskupa Armenii, ale nie zdążył przyjąć święceń. Dopiero w 1999 na kapitule generalnej został na nowo przyjęty do zakonu, uznano, że stał się ofiarą niewinnych prześladowań. Sprawdziło się na nim powiedzenie świętej Teresy od Jezusa: prawda cierpi, ale nie ginie. I w końcu Mikołaj Doria, dla mnie najmniej sympatyczna postać. Pochodził z rodziny kupieckiej z Ginui, która zgodnie z ówczesnym zwyczajem brała udział w życiu politycznym miasta. Jego ojciec Dominik piastował ważne urzędy, jeden z jego braci pełnił urząd ambasadora Republiki Genui w Madrycie. Niewiele wiemy o jego młodości, ale jako kupiec, pewnie na polecenie rodziny, która już od 1560 prowadziła swoją działalność w Sewilii, trzeba powiedzieć, że rodzina miała dobre wyczucie, zresztą tak jak to kupcy włoscy, bo przecież to miasto w tym czasie było może najważniejszym ośrodkiem handlowym w Europie, gdyż jest to, pamiętajmy, port oceaniczny. Trzeba powiedzieć, że miał niezwykłe zdolności ekonomiczne. Naprawił raz sytuację ekonomiczną biskupa Sewilii, potem uratował sytuację ekonomiczną Filipa II, także geniusz. I razem ze swoim bratem dorobili się sporego majątku, choć ojciec Salvador Ross twierdzi, że jego brat uprawiał handel oparty w dużej mierze na przemycie. W którymś momencie przeżył nawrócenie, które skierowało go na drogę powołania kapłańskiego, a potem zakonnego i w ostateczności już jako kapłan wstępuje do Karmelu w 1577 i odbywa nowicjat w Sewilii. Po odbytym nowicjacie odbywa różne ważne funkcje. Jeśli chodzi o jego relacje ze świętą Teresą. W sposób szczególny Teresa nawiązuje z nim kontakt w okresie głębokiego kryzysu w relacjach z trzewiczkowymi, zwłaszcza w 1578, kiedy inni z różnych powodów nie mogli uczynić coś więcej. Na polu pozostała tylko święta i ojciec Mikołaj. 1535. Żadnych pytań. W sposób szczególny, w czasie bowiem, gdy nakaz nuncjusza Segi izolował najbardziej znaczące postaci wśród bosych, Mikołaj, pozostając w kontakcie z Teresą, prowadził dalej zabiegi uzyskania przez nich niezależności. Więc miał rzeczywiście bardzo dobre pomysły w tym względzie, przebywając właśnie w klasztorze karmelitów, dawniej obserwy, wiedział, co oni robią, jakie mają zamiary. On natomiast współpracował z sekretarzem króla Juanem López Velasco, pozostając jednocześnie w stałym kontekście z Teresą, która przebywa w Awile. I Teresa pisze: nasz Pan wybrał go, ażeby w tym tak pełnym trudu, czasie prześladowań wspomógł nasz zakon, co też uczynił w wielu sprawach. Jest on tak bardzo roztropny, czym wykazał się również w innych sprawach, że gdy przebywał w Madrycie w klasztorze trzewiczkowym, załatwiał wszystko tak umiejętnie, że oni nigdy nie zorientowali się, że on zajmował się tymi naszymi sprawami. I dlatego pozwalali mu tam mieszkać. Często pisywaliśmy do siebie, gdy pozostawałam w klasztorze św. Józefa w Awila i traktowaliśmy o tym, co będzie odpowiednie dla bosych, gdyż to przynosiło mu pociechę. Przez cały ten czas doświadczałam jego doskonałości i roztropności. I dlatego jest jednym z tych, z tego zakonu bosych, których ja wielce miłuję w Panu i wielce sobie cenię. Tak Teresa pisze w 30 rozdziale Księgi Fundacji. Oczywiście nie można mu odmówić zasługi w oddzieleniu osobnej prowincji. Dalej Teresa prosi między innymi jego o pomoc w redagowaniu konstytucji dla karmelitanek bosych. Właśnie takim drugim tematem, który zaprzątał Teresę, była redakcja konstytucji Miszek. Zakonnikami, których współpracy w tej sprawie pragnęła, to był ojciec Gracjan, Mikołaj i Jan od Jezusa. Im powierzyła zadanie wystąpienia z prośbą do komisarza papieskiego, dominikanina Juana de las Cuevas, przewodniczącego kapituły, o zatwierdzenie tekstu skodyfikowanego według wytycznych wcześniej przez nią wyrażonych. Czyli chce Teresa, żeby życie stało się też pewną normą, prawem. Święta prosi go również o pomoc w wielu innych sprawach, czy to ekonomicznych, czy prawnych, i bardzo pozytywnie przedstawia go ojcu Gracjanowi. Był u mnie w Awila, pisze w 1579, przez 3 lub 4 dni, ojciec Mikołaj. Ucieszyłam się bardzo z tego, że wasza przewielebność ma już pewną osobę, z którą możemy omawiać sprawy dotyczące zakony, która może cię wspomagać, co sprawi mi zadowolenie. Na pewno wyda mi się człowiekiem rozsądnym, dobrym doradcą, sługą Bożym, chociaż nie posiada tego wdzięku i tak wielkiej uprzejmości, jaką darzył Bóg Pawła, czyli ojca Gracjana, który nielicznym daje razem tak wiele, lecz na pewno jest człowiekiem zasadniczym, bardzo pokornym, umartwionym, szczerym, potrafiącym zdobywać miłość. Na pewno pozna bardzo dobrze, co jest wart Paweł czy ojciec Gracjan. Jest zdecydowany, by iść za nim we wszystkim, co sprawiło mi wielkie zadowolenie. W wielu moich sprawach będzie to z wielką korzyścią, jeżeli obydwaj będziecie zawsze jednego zdania, a dla mnie będzie to wielką ulgą. Niech wasza przewielebność nie unika go, gdyż albo ja się kompletnie mylę, albo powinnam być z tego wielka korzyść w wielu sprawach. Rozmawialiśmy o wielu sprawach i snuliśmy plany. Czyli święta widzi jego rolę w uzyskaniu niezależnej prowincji, aby zachować ducha Karmelu Trezjańskiego. Widzi jego rolę w redagowaniu konstytucji dla karmelitanek bosych, aby ten duch stał się oficjalnym zapisem. Wiąże z nim wielkie nadzieje na przyszłość, jeśli chodzi o jego udział w prowadzeniu dalej dzieła reformy. Jednak pojawia się u Teresy w ostatnim liście pisanym do ojca Mikołaja Dori pod koniec marca 1572 roku pewne bardzo ważne ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które jemu daje. Tu też widać też delikatność Teresy, jego mądrość, w jaki sposób święta upomina. Otóż Teresa odpowiada na jego list, w którym jest dużo niby takiej skromności, narzekania na siebie, na temat swojej niezdolności do sprawowania posługi przełożonego. I święta pisze do niego takie słowa. Niech wasza wielebność myśli, że sprawa zarządzania polega na uznawaniu zawsze swoich braków, ale w wielu wypadkach trzeba o nich zapomnieć, a pamiętać o tym, że zajmujemy miejsce Boga, aby spełniać swój urząd. A On da nam to, czego brakuje, jak to czyni ze wszystkimi, bo chyba nie ma nikogo doskonałego. I dlatego proszę nie uderzać w przesadną pokorę, ani nie przestawać pisać naszemu Ojcu wszystkiego, co Ojcu wyda się słuszne. To jest tłumaczenie na polski, jednak po hiszpańsku jest to wyrażone jako ostrzeżenie. Nosy aga mohigato, czyli uważaj Ojcze, bo przy takim podejściu może stać się taki mohigato, czyli taki kot, który pozornie się łasi, jest pokorny, czyli tak miał, miał, a w tym momencie jest zdradziecki i przebiegły. I niestety ojciec Mikołaj tego ostrzeżenia nie przyjął, a w całej, można powiedzieć, rozciągłości wszedł duchowość mohigato z samym aparatem Machiavellego, wykorzystując swoje zdolności ekonomiczne, dyplomatyczne i wszystkie inne rzeczy. Owszem, okazał się na swój sposób bardzo skuteczny. Doprowadził do usunięcia w sposób bezwzględnie okrutny ojca Gracjana, ojca Jana od Krzyża ludzi, którzy współpracowali z ojcem Gracjanem. Na przykład Maria Świętego Józefa, kiedy po wyborze Dorina Prowincjała, wtedy jest przeoryszą w Lizbonie, otrzymuje podstępny i grubiański nakaz posłuszeństwa podpisany przez Dorię w Madrycie, zabraniający jej kontaktowania się z ojcem Gracjanem. Następnie jest pozbawiona prawa głosu i skazuje się na karcer i po śmierci Dori, mówiąc z ironią słodką, jego synowie duchowi, matkę Marię, już ponownie wybraną przyszłą wspólnoty, otrzymuje drastyczny nakaz opuszczenia Karmelu w Lizbonie, zostaje przeniesiona do Karmelu w Talavera de Reina, następnie do najbardziej odległego Cuerva, to jest tam niedaleko tego wzgórza, gdzie są te wiatraki Cervantesa, gdzie zmarła w zapomnieniu, niedoceniona, niedochodząca swoich praw i tak dalej. Podobnie, no skąd my to znamy, tak zwane słowo dorżnąć watachę, podobnie bliskiego współpracownika ojca Gracjana, ojciec Bartłomiej, jego sekretarz, patrząc po ludzku, jego koniec był bardzo smutny, zupełnie zasłużony. Z powodu jego relacji z ojcem Gracjanem i obrony konstytucji terezjańskich w 1589 został wyrzucony z zakonu i pozbawiony habitu zakonnego. Odpowiednim dekretem ojciec Doria zakazał karmelitom bosym pod groźbą surowych kar jakiegokolwiek kontaktu z nim, podobnie z ojcem Gracjanem oraz z innym bliskim współpracownikiem, ojcem Piotrem. Dekret zagrządzał, że żaden podwładny, ani podwładna, przełożona, ani przełożona naszego zakonu, ani przez pośrednictwo jakiejś innej osoby nie podejmie rozmowy, ani nie napisze, ani nie przyjmie żadnego listu od jednej z wyżej wymienionych osób, czy od kogokolwiek z nich. Ojciec Bartłomiej, pogrążony w skrajnym ubóstwie i bez środków do życia, wniósł prośbę do kongregacji do spraw zakony w Rzymie o pozwolenie sprawowania mszy świętych, z których stypendia dawałyby mu jakieś środki do życia. Więc był skuteczny. Był również skuteczny, jeśli chodzi o inne kwestie, trzeba powiedzieć. Był skuteczny i taki bardzo, można powiedzieć, innowacyjny, dlatego że uzyskanie prawa od odrębnego zakonu, najpierw Brewe Sextusa 1507, który ustanawiał prowincję karmelitów bosych kongregacją, czyli podlegającą bezpośrednio generałowi, oraz czyli uzyskał później na kapitule generalnej w 1507 uzyskał całkowite oddzielenie od dawnego zakonu. Decyzja ta została zatwierdzona przez Klemensa VIII, gdzie on mianuje ojca Mikołaja przełożonym generalnym i nakazuje zwołać kapitułę generalną w uroczystość tam zesłania Ducha Świętego w 1594. Jednak zmarł w Alcalá de Henares, doszedł do Madrytu, gdzie miała się ta odbyć kapituła, pochowano go w Pastranie. Po latach franciszkanie, którzy tam są teraz, dokopali się grobu, wydobyli i spytali się karmelitów, czy chcą ojca Dorię. Ojcowie nasi z Hiszpanii powiedzieli, żeby zakopać go jeszcze głębiej. Można powiedzieć, że lata jego zarządu wyróżniły się ustanowieniem pierwszych struktur Karmelu, zwłaszcza męskiego, innowacyjnego. Prowadził w oparciu o doświadczenie z Genui konsultem oraz charakterze dynamicznym rozwojem. W ciągu 9 lat powstały 42 klasztory braci. Ale pytanie, czy to był Karmel Teresjański? Uważam, że próbował przedefiniować to, co było dziełem świętej Teresy od Jezusa, świętego Jana od Krzyża i ojca Gracjana. Choć trzeba też przyznać, że miał duży udział przy pierwszym wydaniu dzieł świętej Teresy od Jezusa i choć nawet nazywał ją w swoich listach dobrą Matką Teresą, świętą Matką Teresą i choć nosił drewniany krzyżyk z jej relikwiami, to jednak ani jej osoby, ani jej dzieła nie uszanował i nie rozumiał. Karmelitanki przed nim się obroniły. Karmelici bosi w Hiszpanii nie. I może być zostali przedefiniowani. I być może to jest przyczyną, że kongregacja, mówiąc Mikołaja Dori, tak to trzeba nazwać, znikła w XIX wieku. Karmel w Hiszpanii został na nowo przywrócony z kongregacji włoskiej, czyli naszej, w drugiej połowie XIX wieku, której z pewnością niechcący dał sam ojciec Mikołaj podwaliny, zakładając klasztor w Genui, który stał się później właśnie kolebką dla przyszłej kongregacji włoskiej. Kończąc, przywołane postacie zadziwiają i zarazem gorszą. Jednak każdy z nich ma udział w naszej historii Karmelu Bosego. I ta realność rodzenia się pewnych dzieł może nas z pewnością intrygować, ale też stanowi ostrzeżenie, aby jednak czuwać nad sobą i tego, co własne, nie czynić na siłę Bożym i zarazem jest zachętą do wytrwania w tym, co dobre, bo prawda cierpi, ale nie ginie. I niech w tym wszystkim będą uwielbione przedziwne drogi Pana, który posługuje się różnymi ludźmi. Ważne. Też ja bardzo dziękuję. Zobaczcie.